trzeba nam mówić dokładnie stan polityki za oceanem w Stanach we wtorek, czyli jutro ten oficjalne wybory, chociaż one trwają, jak Państwu mówiłem, od jakiegoś czasu, ale więcej szczegółów, nawet wszystkie szczegóły zapewne zna profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista, politolog, który jest naszym gościem. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Jutro wybory uzupełniające śródokresowe wybory, które o czym zdecydują? Jaka jest waga wyborów?
No tak, między wybory, czy jakkolwiek to nazwać, może raczej ja nie używam terminu uzupełniające, bo to są wybory przewidziane konstytucją. Znaczenie jest takie, że najprawdopodobniej większość w obydwu izbach zyskają demokraci, co demokratycznemu prezydentowi na pewno nie pomoże w realizacji jego celów, o ile takie cele w ogóle można jakoś znaleźć w jego polityce i zidentyfikować. Mocny, zdecydowany, wyraźny, cieszący się autorytetem prezydent, na przykład Eisenhower, nie miał żadnych problemów z przekonywaniem zdominowany przez drugą partię w kongresie, żeby głosowała tak, jak on tego chce. Natomiast Biden no, nie ma tego autorytetu, nie ma tej siły i nawet teraz, kiedy jego partia ma większość w obydwu izbach, no to żadnego wyraźnego planu legislacyjnego ani politycznego nie można wyodrębnić. No tym trudniej będzie mu to oczywiście w przyszłym roku, chociaż z drugiej strony będzie miał doskonałą wymówkę. Widzicie, ja bym tak wspaniałe rzeczy zaprezentował i zgłosił, no ale nie robię tego, bo tak czy owak ten kongres by się na to nie zgodził. Ale nie spodziewam się żadnej istotnej zmiany w polityce amerykańskiej w wyniku tych wyborów. O tym się trochę mówi, jakoby Republikanie, jak dojdą do władzy, to nie będą chcieli pomagać Ukrainie tak bardzo jak obecnie. Oczywiście pomoc dla Ukrainy się zmniejszy i możemy o tym porozmawiać, ale z zupełnie innych powodów. Nie dlatego, że akurat do władzy dojdą Republikanie, więc sama do władzy w Kongresie oczywiście, więc sama zmiana większości w Kongresie nie bardzo zaważy na polityce amerykańskiej.
To do tego wymiaru jeszcze przejdziemy w naszej rozmowie, czyli do międzynarodowego wymiaru tych wyborów śródterminowych, które jutro się odbędą w lokalach wyborczych. Natomiast jeszcze trochę bym poświęcił czasu na opis społeczeństwa i polityki amerykańskiej. Mm-hmm. O co w tej kampanii dwie główne partie się kłóciły? Co było osią sporu, panie profesorze?
No więc tak, te wybory, te właśnie wybory, prawda, pomiędzy prezydenckimi właściwie zawsze rozgrywają się wokół kwestii wewnętrznych, a nawet wokół kwestii lokalnych. Członków Izby Reprezentantów nie wybiera się z powodu ich przekonania co do potrzeby pomocy, powiedzmy, Ukrainie, tylko dlatego, że obiecują i być może są w stanie zrealizować jakieś lokalne inwestycje. I dlatego nawet w tych omówieniach, które spotykamy w mediach, stosunkowo niewiele mówi się o kandydatach do Izby Reprezentantów, poza takim sumarycznym, no bo są to sprawy lokalne. Trochę bardziej oczywiście kwestie polityki wewnętrznej, szeroko rozumianej, a nie tylko lokalnie, pojawiają się w dyskusjach czy w debatach kandydatów do Senatu. I tutaj wchodzi w grę cały szereg zagadnień. Przede wszystkim to jest oczywiste i to doskonale rozumiemy, kwestie gospodarcze. Niezadowolenie z powodu wysokiej, jak na Amerykę, inflacji, niezadowolenie z powodu spowolnienia tempo rozwoju gospodarczego i tak dalej. No to są te punkty, które Republikanom łatwo wynajdywać i pokazywać jako nieudolność rządu czy prowadzenia polityki przez demokratów. Gdzieś w tle oczywiście są sprawy no właściwie poważniejsze, chociaż trudne do poruszenia, to znaczy coraz większych napięć społecznych na tle rasowym, na tle przekonań politycznych, na tle, prawda, przerabiania, że tak powiem, historii Stanów Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. Czyli ogólnie biorąc kwestie ideologiczne. One się pojawiają niewątpliwie i jakby to powiedzieć, no w tej chwili społeczeństwo amerykańskie jest wyjątkowo zróżnicowane, wyjątkowo no wręcz skonfliktowane. No i są także kwestie no już takie specyficzne, które dotyczą przede wszystkim perspektywy powrotu Trumpa do polityki, perspektywy powrotu Trumpa do walki o Biały Dom. On jest ciągle jeszcze, że tak powiem, za kulisami, ale już zapowiada, że w najbliższym czasie ogłosi decyzję i wszyscy uważają, że będzie to decyzja pod tytułem będę kandydował. I to budzi niepokój po obu stronach, chociaż w innym zakresie. Republikanie boją się Trumpa, wiedzą, że on ma ogromne szanse na zwycięstwo, że jest bardzo popularny, ale boją się jego krańcowości w wielu sprawach, nieprzewidywalności, no i kontrowersji, jakie budzi. Pytanie, czy zaakceptują go wyborcy. Demokraci boją się Trumpa, bo jest silny, bo jest zdecydowany, bo nie boi się krytykować, nie boi się walczyć. Jego osoba jest jakby w tle dyskusji. On się nie pojawia bezpośrednio w debatach politycznych, a przynajmniej nie często, ale każdy wie, że to o to w dużej mierze chodzi, czy demokraci pokażą, że są w stanie zatrzymać ten tendencję wyborców do głosowania na republikanów, a za dwa lata na Trumpa, czy też okaże się, że są tak słabi, że można się spodziewać wyraźnego zwycięstwa republikanom za dwa lata, a w tym przede wszystkim Trumpa.
To jest ten jedna z ciekawszych osi sporu w tej kampanii, może nie między jedną a drugą z tych wielkich partii, między demokratami a republikanami, ale właśnie wewnątrz samych republikaninów, że część jest antytrumpowa, a część jest przez Trumpa albo uwiedziona, albo widzi, że to jest przyszłość dla ich partii. Jak to się będzie rozgrywać i na ile jest tak, że po tych wyborach Trump będzie miał swoją grupę ludzi i w Kongresie, czy i w Senacie, i w Izbie Reprezentantów, że nagle ta frakcja trumpistów wśród republikanów będzie jeszcze silniejsza?
No tak jak powiedziałem, republikanie chcą Trumpa, bo on może wygrać wybory i boją się Trumpa, no bo już Amerykanie wszyscy zobaczyli, że aczkolwiek za jego prezydentury Ameryka rozwijała się i tak dalej, to jego hasło odbudujmy wielkość Ameryki zostało w dużej mierze zrealizowane i tak dalej, i tak dalej. Ale też i była ta ciemna strona Trumpa, która, że tak powiem, no, uwidoczniła się szczególnie 6 stycznia, kiedy doszło do ataku na budynek Kongresu. To rzeczywiście było wydarzeniem, no, któremu trudno przyklasnąć. Cokolwiek by się myślało o Trumpie, no to jednak zachęta mniej lub bardziej oczywista do atakowania budynku parlamentu nie jest czymś, co polityk powinien czynić. I republikanie tego się boją. Boją się też, że jeżeli on zdobędzie nominację partii, a jeżeli wystartuje, to na 90% tę nominację zdobędzie, to demokraci będą straszyć wyborców perspektywą jeszcze 4 lat Trumpa i zobaczycie, co on wtedy będzie wyczyniał, skoro w pierwszej kadencji i tak dalej, i tak dalej. I z tego powodu nie wszyscy są szczęśliwi, że osoba tak kontrowersyjna, wyrazista oczywiście, ale bardzo kontrowersyjna, obrażająca kolegów, przyjaciół, współpracowników i tak dalej, no może powrócić. Trump drażni, Trump nie jest dzieckiem, że tak powiem, kultury politycznej obowiązującej w Ameryce i w związku z tym, prawda, jego ocena przez właściwie wszystkie media jest mocno negatywna, ale z drugiej strony taka sprawa jak prawda, ostatnio przejęcie Twittera przez Elona Muska i jak się można spodziewać, no, odmrożenie konta Trumpa, no, będzie znaczyło, że będzie on miał znowu pole do prezentowania swoich opinii, do krytykowania i tak dalej, i tak dalej. Jak mówię, tego typu mocne sformułowania i mocne tezy nie do końca mieszczą się w granicach grzeczności politycznej w Ameryce. Niektórym się to bardzo podoba, prawda, mów tak jak jest i nie krępuj się, ale inni mówią zaraz, to doprowadzi za chwilę do tego, co widzieliśmy, czyli jakichś aktów przemocy i zagraża istnieniu państwa. Nie można tego w tej chwili wyważyć, to jeszcze przez 2 lata się będzie decydować, czy rzeczywiście Trump utrzyma to takie poparcie, jakie ma w tej chwili. Bo jeżeli tak się stanie, to jego szanse na powrót do Białego Domu są ogromne.
A czy to jeszcze wrócę do tej partii republikańskiej, bo moje pytanie dość o to, czy mi się rozłam, czy na przykład no, takie osoby jak Liz Cheney, córka Dicka Cheneya, byłego wiceprezydenta, bardzo ważna osoba w partii republikańskiej, która chyba to niemalże wprost walczy z Trumpem i trumpizmem, czy nie jest tak, że powrót Trumpa to jest odejście części establishmentu partii republikańskiej w jakieś inne rejony amerykańskiej polityki?
No, Liz Cheney już właściwie przestała być republikanką, szczerze mówiąc, prawda? Formalnie chyba jeszcze nie wystąpiła z partii, ale ona głosowała za impeachmentem Trumpa i została wyklęta przez członków partii republikańskiej i sama też tam się nie za bardzo mieści. Tak, ma pan rację. Trump powoduje spory także wśród republikanów, oczywiście. Przecież to nie jest tak, że wszyscy republikanie mają taką naturę i taki sposób walki politycznej jak Trump. Dalece nie. Wśród nich są umiarkowani politycy, są może bardziej ekstremalni, tak jak w każdej partii politycznej, i wielu on się nie podoba. To nie ma wątpliwości, że tylko że my w tej chwili mówimy nie tyle o tym, czy Trump zdobędzie jakąś wielką popularność wśród establishmentu politycznego Partii Republikańskiej, tylko czy Trump zdobędzie znaczącą większość wyborców Partii Republikańskiej. A to jest poważna różnica. Ja jestem przekonany, że dla bardzo wielu wyborców Trump jest przekonujący. Jest wyzwaniem rzuconym elitom, a to oczywiście w każdym kraju dobrze się odbiera, kiedy ktoś nie boi się powiedzieć elitom prosto w twarz no, najrozmaitsze rzeczy. Trump się tego nie boi. Oczywiście to wszystko jest jeszcze trochę wisi w powietrzu, no bo szykuje się prawdopodobnie postawienie go w stan oskarżenia przez prokuratora generalnego i tak dalej, ale to jego zwolennikom nie odbiera atrakcyjności Trumpa. Widzą to jako kolejny przejaw zwalczania tak potężnego polityka, a w Ameryce można startować na urząd nawet z więzienia, już nie mówiąc, że z ławy oskarżonych. Więc ta próba zniszczenia Trumpa poprzez posunięcia polityczne, impeachment, oskarżenie i tak dalej, może się łatwo obrócić przeciwko inicjatorom, a mówię w ramach samej partii republikańskiej, czy też polityków partii republikańskiej, no jest całkiem dużo polityków, którzy chcieliby równie zawalczyć o Biały Dom, którzy również uważają, że są równi albo bardziej po temu predestynowani i w ten sposób Trump im zawadza jako zbyt silny kandydat. Więc w to wchodzi bardzo wiele elementów, ale można tylko jakby to powiedzieć, zgeneralizować to, że szanse Trumpa na zdobycie nominacji Partii Republikańskiej są duże, i szanse Trumpa w takim przypadku na zdobycie prezydentury są szczególnie duże, gdyby, co się wydaje aż nieprawdopodobne, ale gdyby ten nieszczęsny Joe Biden próbował raz jeszcze zawalczyć o Biały Dom.
No to właśnie, to już na koniec tego opisu wewnętrznego Stanów Zjednoczonych sceny politycznej, kiedy obserwuje się kampanię wyborczą demokratów, to można odnieść wrażenie, że o swoją prezydenturę walczy Barack Obama, a nie Joe Biden, który jest bardzo skrzętnie schowany w tej kampanii.
No jest schowany, bo za każdym razem, kiedy, tak powiem, występuje publicznie, to popełnia jakąś przerażającą gafę, żeby nie powiedzieć głupotę, prawda? Bo jeżeli prezydent mówi, że walczy o prezydenturę we wszystkich 54 stanach Ameryki, za to uczeń drugiej klasy dostaje 2 oczywiście, albo mówi, że jego syn zginął w Iraku, chociaż wszyscy wiedzą, że zmarł na raka w Ameryce i tak dalej, i tak dalej. Kiedy z trudem formułuje zdania kiedy ucieka od pracy, no to, to nie jest osoba, na ogół prezydent, który, który działa w kampanii wyborczej, pomaga kandydatom, występując na wiecach wyborczych, chwaląc kandydata i tak dalej. W przypadku Bidena mamy do czynienia bardzo często z zażenowaniem. On nie wzmacnia kandydatów demokratycznych, tylko ich osłabia. Więc nic dziwnego, że nie ma wielkiej konkurencji o to, gdzie Biden mógłby wystąpić, bo wszyscy się boją, że na ich akurat wiecu Biden znowu powie coś takiego, że wszystkim aż zadrżą serca, prawda, że przecież tak nie powinien zachowywać się prezydent. To jest po prostu dosyć, nie chcę powiedzieć brutalnie, no ale taka smutna sprawa, że osoba, która ewidentnie no, traci kontakt z rzeczywistością, zajmuje najwyższe stanowisko polityczne w świecie i tego się należy bać po prostu. Na szczęście on jest otoczony przez doradców i w dużej mierze ubezwłasnowolniony. On nie może nawet sam przecież nic powiedzieć na konferencji prasowej. Ma wszystko napisane, więc oni pilnują go. No a niemniej to on jest prezydentem i nie ma w historii Stanów Zjednoczonych ani innego państwa. No jedynym przykładem niestety to będą ci nieszczęśni pierwsi sekretarze sowieccy, prawda, którzy w latach 80. jeden po drugim ledwo chodząc i mówiąc, no udawali, że rządzą państwem. No ale to jest fatalne porównanie i po prostu przykro, że można je w ogóle czynić.
Do późnego Breżniewa, który...
No Breżniewa, Czernienki, Andropowa, cała seria, prawda?
Tak, oczywiście takiej gerontokracji, czy swoistej geruzji, tak. Żeby przyjąć urząd ze starożytnej Sparty. Panie profesorze, to już na koniec ten wymiar czysto polski tych wyborów. Na ile jest tak, że gdzieś tam te wybory, przecież nie na prezydenta, tylko do Senatu, do Izby Reprezentantów, mogą wpłynąć na politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych, także w tym wymiarze natowskim, w tym wymiarze obronnościowym?
Nie spodziewam się tego. Wie pan, to tak pojawiają się takie głosy, że republikanie to nie będą chcieli, no bo rzeczywiście kiedyś Trump powiedział, że to NATO jest przestarzałe, no ale zrobił to w tym celu, żeby zmusić członków NATO do większej aktywności. Nie sądzę, by zmieniło się. Zmieni się zapewne stopniowo skala poparcia dla Ukrainy, ale nie dlatego, że to republikanie, a nie demokraci, tylko z zupełnie innych powodów. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, myślę, że możemy być spokojni, jako że mając za sojusznika Stany Zjednoczone, możemy czuć się na tyle spokojnie, na ile można być spokojnym, mając takiego sąsiada jak Rosja. No, to zawsze jest pewne zagrożenie. Ale w takim sojuszu na pewno możemy i teraz, i jutro, i pojutrze czuć się całkiem bezpiecznie.
Powiedział profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista, politolog wykładający m.in. na Uniwersytecie Generała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.